Sprawy po zachodzie.
Dobry wieczór, 16 kwietnia w czwartek o 21:05. Audycję realizuje Łukasz Kurzawski, przy mikrofonie Rafał Regulski, a w studio witam dwie licealistki. Goście tej audycji to Zuzanna Mocydlarz, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Jagoda Mania, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Obie dziewczyny są uczennicami trzeciej klasy Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Śremie, a są tu z racji projektu, który realizują od kilku nastu tygodni, od kilku miesięcy dobrych. Projekt nazywa się w nawiasie nie, a dalej zapomniane zawody w ramach olimpiady zwolnieni z teorii. Ja na początek uczestniczki tej audycji przepytam ze znajomości własnego projektu. Mam nadzieję, że nie polegniecie w tym mini quizie. Te pytania przygotowałem w oparciu po prostu o wasze posty, które publikujecie w mediach społecznościowych. No i tak, umówmy się, że odpowiada ta, która ma ochotę odpowiedzieć, dobrze? A więc gdzie pracuje i kto to jest twarożkarz?
Twarożkarz pracuje w mleczalni. W mleczalni. Przepraszam.
W mleczarni?
W mleczarni, przepraszam bardzo. I zajmuje się głównie obróbką sera oraz kontroluje wszystkie te procesy.
A dlaczego najgorszym okresem dla mleczarni jest lato? No i tutaj zaległa cisza. O tym była mowa w waszym wywiadzie.
Tak, przez wyższe temperatury.
Dokładnie tak. Dobrze, a z jakim zawodem należy skojarzyć trumaliny, czaroity i szungit?
O, tutaj praca w sklepie z minerałami. Mm-hmm. I wydobywanie minerału, rzecz jasna.
Tak jest. A powiedzcie mi, jaki zawód przypomniałyście przy okazji walentynek?
Swatki.
W jakim kraju istnieje sztuka naprawy stłuczonej ceramiki i jak się ta sztuka nazywa?
W Japonii, kintsugi.
No świetnie. I tu już państwo widzą, że chodzi nie tylko o polskie zawody w tym projekcie. A podajcie przykład jednego zawodu, który przypomniałyście w takim poście o najstarszych zawodach świata.
Na pewno malarstwo naskalne.
Dobrze. No i jeszcze wymieńcie chociaż dwie praktyki, dwa takie ludzkie działania związane z polską tradycją i historią, wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
To ja bym powiedziała tutaj moje ulubione krakowskie szopkarstwo i plecionkarstwo.
Plecionkarstwo. Wielkopolskie też bardzo. No dobrze, i zbliżamy się do końca tego małego testu. Jaki zawód wykonuje rozmówczyni, która udzieliła wam pierwszego wywiadu z tych całej serii wywiadów, które opublikowałyście?
Pani Kasia jest krawcową.
A pamiętacie, dlaczego krawiectwo uchodzi za najbardziej niedoceniany zawód świata?
Bo teraz jest w modzie fast fashion, czyli taka szybka moda i już tak to krawiectwo nie przez wszystkich jest doceniane tak jak kiedyś.
Ta ręczna robota. Mhm. No dobrze. I pytanie zupełnie ostatnie. Jaki zawód należy kojarzyć z wyspą grecką Kalymnos?
O, tutaj chodzi o pianki nadmorskie.
A zawód jaki się z tym wiąże?
Wydobywanie generalnie.
Tak, zbieracz tych pianek, tych gąbek po prostu. A więc właśnie, czyli wynika z tego, że nie ograniczacie się w tym tropieniu zawodów różnych, najróżniejszych, do terenu Polski, tak?
Nie, nie. Nasze posty dotarły do 23 innych państw i między innymi znajdowała się tam Grecja i Rosja, dlatego wybrałyśmy też te, żeby je dokładniej opisać. Później też była Wielka Brytania i Japonia, z czego też stworzyłyśmy kilka postów.
A powiedzcie, dlaczego w ogóle się zainteresowałyście zawodami, jak piszecie, niezapomnianymi?
To ja powiem tak, ze mną to było blisko od dzieciństwa. O tych tradycjach mówiono, one zawsze były obecne, kultywowano je. Ten temat zapomnianych zawodów, ginących zawodów też zawsze był mi bliski, interesował mnie to bardzo i gdy zyskałyśmy taką szansę na zorganizowanie stworzenie projektu na temat pewnego problemu społecznego, to stwierdziłyśmy, że to może być fajny pomysł, ciekawy.
Mhm. To Zuzanna, a Jagoda?
Właśnie u mnie było inaczej, ponieważ ja nie interesowałam się zawodami, tylko po prostu jak przyszła taka właśnie okazja, zaczęłam szukać właśnie takich zawodów, których właśnie tutaj inni już nie wybierają, więc u mnie to akurat nie było kultywowane, bo mnie były takie proste zawody po prostu, które powtarzały się nie więcej i po prostu, no mogę się przyznać, że nie byłam na początku zainteresowana tym, ale jak po prostu weszłam w ten temat, bardzo mi się to spodobało.
A tak w ogóle to uważacie, że wszystkie zawody, o których mówicie, piszecie, na temat których robicie wywiady, to one są zagrożone wyginięciem?
Nie, wszystkie na pewno nie. Na przykład miałyśmy też wywiady z nauczycielkami, które bardziej opowiadały o tym, jakie zagrożenia stwarza technologia, sztuczna inteligencja, bo też trochę o tym jest ten projekt, że te zawody są zastępowane często przez maszyny, przez technologię, no i w dobie tej technologii też chciałyśmy poruszyć ten temat.
No właśnie, bo tu chodzi nie tylko o to, że zawód jest zagrożony wyginięciem, ale same zawody są zagrożone jakąś modyfikacją wynikającą, jak mówisz, z rozwoju technologii. I pytanie, czy to będzie dobra modyfikacja, tak? Takie pytanie sobie zadajecie.
No i odpowiedzi są tutaj różne. Na przykład pani nauczycielka opowiadała nam o tym, że sztuczna inteligencja może pomóc w pracy nauczyciela, ale trzeba tego używać z umiarem, ponieważ co za dużo, to niezdrowo.
No tak. A jak w ogóle środowisko wasze najbliższe przyjęło to wasze zainteresowanie? Koledzy, koleżanki, ale też nauczyciele?
No, nauczyciele bardzo pozytywnie to przyjęli. Wydaje mi się, że są zainteresowani, wspierali nas w tych naszych działaniach. Jeśli chodzi o rówieśników, no to zależy. Niektórzy się ucieszyli z tego, spodobał im się nasz pomysł, a niektórzy myślę, że mogli po prostu nie wierzyć, że taka inicjatywa może przetrwać, ale jak widzimy, siedzimy tutaj dzisiaj, rozmawiamy z panem, więc udało się.
Ważne, że dzieciom właśnie się spodobało. Właśnie bałam się, że dzieciom się nie spodoba, mogą być nudne. No bo jak wiemy, no dzieci nie mogą się nie interesować takimi zawodami, ale z naszych właśnie wykładów, na przykład w naszej szkole, wiemy, że dzieci były bardzo zainteresowane.
Tak. Tak, bo trzeba powiedzieć, już uprzedzając fakty, o tym będziemy zaraz trochę więcej rozmawiać, że macie spotkania, macie warsztaty, macie pokazy. Nie będę dalej wymieniał, co jeszcze robicie. Myślę, że możemy ten pierwszy, taki najtrudniejszy, z powodu tego testu najtrudniejszy, fragment naszej audycji uważamy za zakończony. Zamkniemy go nagrodą w postaci piosenki, którą same wybrałyście. I tutaj jako pierwsza to jest Louis Tomlinson, Bigger Than Me. Krótkie uzasadnienie, dlaczego ta piosenka się pojawiła.
Jest to piosenka o samorozwoju i o tym, że świat to jest coś więcej niż tylko my i nasza strefa komfortu. No a my z tej naszej strefy komfortu postanowiłyśmy wyjść i dlatego wybrałyśmy tą piosenkę.
Jesteśmy fankami One Direction.
Tak, dokładnie.
Dobrze, no to gramy pierwszą piosenkę wybraną przez naszych dzisiejszych gości, licealistki ze Śremu. When somebody told me I would change, I used to hide behind a smile. When somebody told me I would change, I was afraid, I don't know why. Cause soon as the world outside I realized I didn't read the signs, walking different lines. I know it took a left, trying to make it right. All of these voices, all of these choices, I don't hear them anymore, hear them anymore. When somebody told me I would change, I used to hide behind a smile. When somebody
bigger than judge, 'cause yeah, I might have changed, but everybody does. All of those voices, all of those choices, I don't hear them anymore, hear them anymore. When somebody told
pierwsza 17. Słuchają Państwo Radia Poznań, a w Radiu Poznań audycji Rozmowy po Zachodzie. Gośćmi audycji są Zuzanna Mocydlarz i Jagoda Mania, dziewczyny ze Śremu, które realizują projekt pozwalający poznać głównie młodszym, ale też, jak za chwilę powiem, starszym, przypomnieć bardziej może im zawody. Różne zawody, niby ginące, ale może niekoniecznie, może zmieniające się pod wpływem tego, co przynosi współczesność. Dziewczyny, wy zrobiłyście taką ankietę, która co pokazała?
Pokazała, że nasz projekt faktycznie, że dzięki naszemu projektowi faktycznie ludzie czegoś się dowiedzieli.
Bardzo się cieszymy w sumie, bo nie wiedzieliśmy, że też tak dużo osób będzie zainteresowane projektem. Jesteśmy bardzo wdzięczne.
Można powiedzieć, że wasza ankieta, którą opublikowałyście w internecie, w ogóle zadała pytanie, czy ludzi interesuje to, co robicie w ramach tego projektu, tak?
Tak.
I co się okazało? Było na przykład takie pytanie, czy nadal warto wspierać ginące zawody rzemieślników, na przykład finansowo?
Często pojawiała się odpowiedź, że tak. No oczywiście, że były jakieś tam pojedyncze odpowiedzi, często, że nie, ale raczej wszyscy mówili, że tak.
Czy w twojej okolicy działa jeszcze jakiś rzemieślnik, zapytałyście? I czy tu chodziło tylko o odpowiedź tak, nie, czy należało wskazać jakiegoś rzemieślnika?
Nie, nie, głównie pytałyśmy na zasadzie tak, nie, ponieważ wiedziałyśmy, że wtedy no, więcej osób po prostu zdecyduje się na odpowiedź, niż gdyby mieli wymieniać. Na przykład były też pytania, gdzie ktoś się mógł wypowiedzieć i często te pola po prostu zostawały puste.
Mhm. A dlaczego właściwie was interesuje los rzemieślników?
Jest to, myślę, ważna część naszej historii, która nadal jest żywa i myślę, że powinniśmy walczyć o to, żeby ona dalsze lata przetrwała.
Na przykład ta wasza krawcowa, z którą rozmawiałyście.
Dokładnie.
Patrząc na te różne wasze działania, zastanawiałem się, jak to finansujecie, skąd pieniądze na ten projekt?
Mamy partnerów, którzy nas wspierają, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o miejsce i organizację. Jeśli chodziło na przykład o zakup tam jakichś drobnych rzeczy, typu mikrofony, jakieś przekąski dla dzieci w nagrodę za konkursy, to zrzucałyśmy się po prostu w zespole, bo jednak mimo wszystko było ciężko pozyskać sponsorów, którzy chcieliby wesprzeć nasz projekt.
Zrzucałyście się w zespole? Mhm. Kto tworzy ten zespół?
Ja i Jagoda.
Czyli we dwie.
Tak.
Czyli w pewnym sensie wy to finansujecie?
Mhm. Tak. No też obstawiamy, że było dosyć dużo projektów i no nie każda firma na pewno chciała sponsorować więcej niż na przykład dwa albo jeden projekt.
też projekty z większych miast, myślę, że mogły troszeczkę mieć większą przewagę, ale my zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy, żeby przeprowadzić ten projekt na jak najwyższym poziomie. Nie mamy sobie nic do zarzucenia. Jesteśmy szczęśliwe, że i tak moim zdaniem bardzo się ten projekt rozrósł. Nie spodziewałyśmy się takiego sukcesu.
No słuchajcie, na przykład wydałyście, opublikowałyście, przedstawiłyście też w internecie oficjalny plakat naszego projektu. I dalej informacja poszła. W najbliższych dniach plakaty zawisną na ulicach naszego miasta Śremu. Dlaczego ten plakat? Po co on?
No, my już z doświadczenia wiemy, że mimo wszystko plakaty przyciągają uwagę.
Ja są kolorowe, to tym bardziej.
Tak jest.
No ale po co ludzie mieli, po co przechodnie mieli wiedzieć o waszym projekcie?
Bo chciałyśmy, żeby jak najwięcej ludzi właśnie... Żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tym, że taki problem jest i że my chcemy go troszeczkę zmniejszyć i żeby świadomość na ten temat się zwiększyła, choćby wśród lokalnej społeczności.
Taki problem, czyli właśnie to, że pytamy o kondycję zawodów poszczególnych, rzemiosł itp. itd.?
Mhm, tak.
A macie jakiś dowód na to, że ten efekt osiągnęłyście? Oprócz tego, że w ankiecie ludzie wskazywali, że faktycznie jest taki problem?
Zebrała się dosyć spora grupa odbiorców na naszym Instagramie i też otrzymywałyśmy wiadomości prywatne, że, no, że dajemy sobie świetnie radę, że faktycznie ludzie uczą się czegoś nowego dzięki nam.
A te plakaty gdzie się pojawiły? Przykładowo.
Na ulicach, tam gdzie było można rozwieszać tak bez pytania po prostu, są takie miejsca.
Czyli
gdzie...
to słupy ogłoszeniowe? Mhm,
tak, tak. Mhm. Tam, gdzie po prostu każdy może ogłosić coś. Też w sklepach pytałyśmy, w osiedlowym klubie Relax wisi kilka plakatów.
A jak sklepy reagowały na to?
Nie było większego problemu. Wszyscy byli chętni.
I w ramach projektu zawarłyście też, jak to nazwałyście, umowy partnerskie.
Tak.
Z kim na przykład?
Większość to były szkoły, w których organizowałyśmy te spotkania. I oferowały nam one wsparcie, tak jak już mówiłam, w postaci sprzętu, miejsca i takiego wsparcia merytorycznego.
I przy okazji właśnie odwiedziliśmy swoje stare szkoły, nasze podstawówki i jesteśmy
i
bardzo właśnie wdzięczne, że nam pozwoli na przykład przeprowadzić krótkie spotkanie z dziećmi.
Które to szkoły są, te wasze macierzyste?
Moja to jest szkoła podstawowa numer 4 imienia Marii Konieczny właśnie w Śremie.
U mnie szkoła podstawowa numer 6, później też szkoła katolicka.
Tu was muszę zapytać, w liceum o jakim profilu klasie się uczycie?
Humanistyczno-teatralny.
Myślę, że w jakimś biznesowym albo jakiegoś tego typu.
Nie, biznesowy, ja właśnie byłam, ale to tylko w pierwszej klasie.
I zmieniłaś na humanistyczne, tak?
Tak, ponieważ ja nie jestem, jakby to powiedzieć, umysłem ścisłym i bardziej interesowały mnie właśnie te humanistyczne przedmioty.
My jesteśmy humanistkami z krwi i kości.
Tak.
W tym waszym projekcie pojawiają się też osoby, które nie wiem, czy można nazwać pomocnikami. To na przykład dzięki takim pomocnikom opisałyście chociażby te zawody, które zanikają w Grecji. Nasza przyjaciółka Afrodyta z Aten.
Tak, mamy właśnie przyjaciółkę Afrodytę. Bardzo ją pozdrawiamy. Ona rozumie połowicznie polski, ale tutaj postaramy się, żeby po prostu wiedziała, że ją bardzo pozdrawiamy i bardzo jej dziękujemy, ponieważ zgodziła się przeprowadzić taką sondę uliczną właśnie z przyjaciółmi, gdzie pytali się mieszkańców Aten, jakie są stare właśnie zawody w Grecji. I bardzo się cieszymy, bo Ateńczycy są bardzo mili i powiedzieli nam bardzo dużo fajnych faktów. Za to bardzo dziękujemy.
Wy tam byłyście w Atenach?
Niestety nie, ale użyłyśmy właśnie naszej Afrodyty.
Czyli to ona zrobiła dla was tę sondę?
Tak.
A w jakiej postaci wam to przesłała?
Przesłała nam to w pisemnej właśnie tej wersji. I jak mamy post na Instagramie, wszystkie tutaj slajdy i te tłumaczenia z polskiego na angielski są właśnie wykonane przez nią.
Czy wy jesteście w stanie opisać, jak Ateńczycy reagowali na te pytania?
Z tego, co wiem, co mi mówiła, że właśnie oni byli bardzo otwarci, ponieważ Ateńczycy bardzo kochają Polaków, bo tam jest właśnie w Atenach szkoła polska, gdzie właśnie przyszła i zapytała też jeszcze paru uczniów właśnie, którzy są obywatelami właśnie Polski i bardzo się ucieszyły, że po prostu ucieszyli, bo w sumie to nie tylko dziewczyny tam byli, ale też chłopacy również, że jednak ktoś właśnie z Polski tutaj jest zainteresowany szkołą polską właśnie w Atenach, ale ogólnie odbiór był taki mniej więcej, że bardzo się cieszyli, że ktoś się zainteresował takimi starymi zawodami właśnie w Atenach, ponieważ jak wiemy, Grecja to jest bardzo tutaj, jak powiedzieć, starożytny tutaj kraj, bo od starożytności aż, i byli bardzo zadowoleni.
Że się ktoś interesuje.
Tak, jeszcze z Polski to tym bardziej.
Też na przykład najstarsze narzędzia, które zostały wykonane przez ludzkość, zostały znalezione właśnie w Grecji.
Też macie wątek rosyjski, czyli zawody z Rosji. Skąd się wziął w ogóle ten wątek?
Właśnie też dlatego, że mieliśmy dużo odbiorców z Rosji, dlatego postanowiliśmy zrobić też coś dla nich.
Bo teraz mówicie już o tych mediach społecznościowych, tak?
Tak, tak.
Pamiętacie taki zawód pisarczyka, który jest tam opisany?
I właśnie tutaj mogę zaskoczyć niektórych, ale to jest nasz urzędnik i nasz zecer, bo on właśnie przepisywał teksty, bo jak wiemy, kiedyś nie było drukarek, a tutaj właśnie w Rosji, w takich bardzo właśnie, jak to powiedzieć, starszych czasach, nie każdy umiał czytać ani pisać, więc pisarczyk to był bardzo popularny i bardzo ważny zawód, ponieważ, no jak wiemy, nie każdy był wykształcony, nie każdy mógł pisać, ale popularny dlatego, że dużo młodych właśnie osób było zainteresowanym pisaniem i czytaniem, dlatego mieli takie specjalne lekcje, gdzie właśnie uczyli się czytać i pisać.
A zecer to też jest bardzo ciekawy zawód, ponieważ, tak jak Jagoda powiedziała, kiedyś nie było drukarek i moim zdaniem to jest piękne, że zecer musiał się najpierw zapoznać z tym tekstem, który drukował, a my teraz często po prostu nie zważamy na to, co drukujemy,
tak,
tylko drukujemy.
I właśnie tu jest ważna dokładność, ponieważ jeśli pojawiły się błędy, to właśnie pojawiały się bardzo poważne skutki, że no, no tak, nie mogło po prostu dojść do tego, opublikacji tego. I na przykład jeszcze trzeba było znać język urzędowy i formy dokumentów. Jeśli tego się nie znało, to pisarczyk nie mógł nic zrobić.
A czy wy, dzięki temu, że robicie ten projekt, usłyszałyście po raz pierwszy, dowiedziałyście się o jakichś zawodach, których przedtem nie znałyście?
Tak, tak, oczywiście.
Na przykład, które to zawody?
My miałyśmy okazję porozmawiać z autorką pewnej książki. Nie wiem, czy mogę podać tutaj nazwę?
No to tak, tak.
Jest to książka Do roboty i właśnie rozmawiałyśmy z autorką, która opowiedziała nam o swojej książce i powiedziała, że gdyby mogła, to zostałaby bematystą. Jest to osoba, która dawniej liczyła, która, aby stworzyć mapy, chodziła i było liczone to w krokach. Musiała stawiać równe kroki. I właśnie to jest jeden z zawodów, o którym nam opowiedziałam. O nim nie wiedziałyśmy. Wywodzi on się jeszcze ze starożytności.
Jeśli mam być szczery, to ja się właśnie też dowiedziałam o zawodzie bematysty.
O właśnie, co do tej Rosji, to inspirowaliśmy się między innymi miejscowością, która jest właśnie nadmorska, czyli Władywostok.
Mhm. W jakim sensie się inspirowałyście?
Ponieważ w Władywostoku jest bardzo dużo marynarzy na przykład. I moim zdaniem marynarz jest bardzo ciekawy zawód, w szczególności właśnie tam, ponieważ jak wiemy, tam zazwyczaj marynarze byli potrzebni i też dokerzy, bo oni właśnie nosili te produkty z statków.
No tak, to pewno w każdym porcie tacy ludzie byli potrzebni.
Tak.
Kawał historii poznajecie przy okazji, kawał historii w ogóle ludzkości dzięki tym waszym dociekaniom na temat różnych zawodów.
Tak, tak, średniowiecznymi też się zainteresowałyśmy, tutaj nawet średniowiecznymi prosto z Poznania. Balwierze, cyrulicy, białoskórnicy i czerwonoskórnicy. Czerwonoskórnicy zajmowali się na przykład robieniem pasów ze skóry, a białoskórnicy takimi lżejszymi rzeczami, ubraniami.
No niesamowite. Jak długo wasz projekt trwa i jak długo jeszcze potrwa?
Nasz projekt rozpoczął się 13 listopada równo. No i na platformie Zwolnionych z Teorii powolutku już się kończy, ale my nie zamierzamy przestawać. Chcemy dalej sprawiać ludziom radość i szerzyć tą świadomość na temat tego problemu. I też, żeby mogli...
Tak, jeszcze mamy plany na przyszłość,
tak? Tak,
tak. Na parę postów i parę spotkań.
mamy już kilka zaproszeń do różnych szkół i też i nie tylko szkół.
Dobrze, za chwilę porozmawiamy jeszcze o tych waszych wywiadach, o tych spotkaniach. Sięgnijmy po drugą piosenkę, którą wybrałyście i wskazujecie, zespół Oasis. Która opowie o tej piosence?
Jest to taki hymn optymizmu i o tym, że warto korzystać z tego, co daje nam życie. I my taką szansę, którą otrzymałyśmy od życia, wykorzystujemy w tym momencie.
Tytuł piosenki?
Live Forever.
Maybe I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain? I just soaked you to the bone. Or maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe now, and you got it wrong, 'cause I just want.
Na antenie Radia Poznań, w rozmowach po zachodzie, wracamy do rozmowy z Zuzanną Mocydlarz i Jagodą Manią, licealistkami ze Śremu, z którymi rozmawiamy dzisiaj o różnych zawodach, jakie człowiek wykonywał i wykonuje, i jak te zawody się zmieniają, czy wyginą, czy nie. Dziewczyny postanowiły zgłębić to w ramach projektu realizowanego w ramach Zwolnionych z Teorii. W ramach tego projektu przeprowadziłyście szereg wywiadów. One mają dwie formy, te wywiady. Jedne są rzeczywiście nagrane przed kamerą w wersji filmowej. Część to wywiady spisane. Od czego zależy, który jest tak, a który jest tak nagrany, zrealizowany?
Jeżeli mamy warunki do tego, żeby nagrać wywiad fizycznie, to jak najbardziej go nagrywamy, ponieważ mamy mikrofony i...
Dlaczego? To zależy od osoby, czy woli się pokazać,
tak,
właśnie,
tak.
Czy lepiej nie.
Bo też była pani nauczycielka, która wolała napisać, bo mówiła, że bardziej by się stresowała, gdyby zostało to nagrane, ale głównie fakt, że są one spisane, to dlatego, że są to ludzie z różnych zakątków Polski, no i nie każdy jest w stanie dojechać do Poznania albo do tego naszego Śremu.
A jak by tych ludzi typujecie do tych swoich rozmów? Jak typowałyście? Bo tu mamy na przykład właścicielkę owego sklepu czy pracowni mineralistycznej z Szklarskiej Poręby. Mamy człowieka, który sprzedaje płyty w Łodzi. Mhm. Jak by ich typujecie, że to właśnie z nimi?
Powiem tak, dużo ciekawych ludzi już znałyśmy i postanowiłyśmy z nimi przeprowadzić te wywiady. Też niektórych po prostu gdzieś nam tam coś mignęło w internecie i stwierdziłyśmy, a dlaczego by do nich nie napisać? Na przykład tutaj pan wspomniał o pani, która jest właścicielką sklepu z minerałami. To ja jestem tam stałą klientką, gdy jestem w górach, a z kolei z wydawnictwem Tajfuny na przykład, jesteśmy czytelniczkami po prostu.
A jak reagują pytani przez was potencjalni rozmówcy na propozycję takiego wywiadu? Bo proszę państwa, jeszcze nie padło to, ale dziewczyny mają po 16 lat.
No zazwyczaj jest to pozytywny odbiór.
Jesteśmy urokliwe, tak?
Wam się nie odmawia, tak?
Tak.
A która z tych rozmów na was tak zrobiła takie jakieś najciekawsze wrażenie?
Wydaje mi się, że mi właśnie z panią Mają od minerałów, ponieważ poruszyła tutaj historię swoją rodzinną, opowiedziała nam o tym, że tak naprawdę zaczęło się wszystko od jej rodziców, którzy sami wydobywali te minerały i stworzyli nie tylko ten sklep, ale też muzeum, jakieś tam, padła tam też nazwa stowarzyszenia. I była to moim zdaniem też piękna historia. I też bardzo ciekawy był wywiad z panią Katarzyną od Książki do Roboty.
Katarzyna Radziwiłł.
Tak, dokładnie. Mhm.
Założycielka wydawnictwa Muchomor.
Mhm.
I ona chętnie też się zgodziła na rozmowę
tak,
z wami?
Tak, tak. Odpisała praktycznie od razu.
A ten pan handlujący muzyką, płytami w Łodzi, jak na niego trafiłyście?
Wyświetlił nam się gdzieś filmik na Instagramie.
Chyba ta... rolka właśnie.
Tak,
była.
rolka. I tak pomyślałam...
Reklama sklepu i tak...
Pomyślałyśmy, a dlaczego nie?
Mnie akurat w rozmowie z tym człowiekiem zaskoczył wręcz fakt, że wy pytacie o winyle, a on mówi, że on w domu ma same
tak,
CD.
Tak.
Ja właśnie też mam kolekcję płyt CD.
Ja też mam kolekcję płyt CD, ale na filmikach właśnie tego sklepu, gdzie pan najczęściej prezentuje winyle i tym się kierowałyśmy, więc same się zdziwiłyśmy, że w odpowiedzi padły płyty CD.
Mhm. Natomiast też macie kilka rozmów z pracownikami, najszerzej mówiąc, oświaty.
Mhm.
To są nauczycielki i wczesnego nauczania, i późniejszego. Także bibliotekarka emerytowana jest pani Lidia Tomczak. I muszę powiedzieć, że tutaj jako dziennikarz wręcz się zaintrygowałem wątkiem bibliotekarstwa szpitalnego, o którym nadmienia ta pani. Także bardzo ciekawa rzecz. I nawet pomyślałem, że być może ten bibliotekarz szpitalny to jest jeden z takich zawodów, jeżeli tak można powiedzieć, no, czy podzawodów może, który nie wiem, czy jeszcze istnieje w szpitalach.
Też właśnie kiedyś gdzieś to jeszcze było, gdzieś o tym jeszcze było słychać, a teraz już tak nigdzie mi się nie obiło o uszy, że jest jeszcze bibliotekarz szpitalny.
Kiedy idziecie właśnie do emerytowanej bibliotekarki, do doświadczonej nauczycielki, macie też wywiad z doświadczonym stolarzem, to oni nie dziwią się, że dziewczyny w waszym wieku się tym interesują?
Właśnie jeśli chodzi o stolarza, pan Marek to jest właśnie mój dziadek.
A to się nie zdziwił.
I właśnie zapytałam właśnie mojego dziadka, czy nie chciałby trochę opowiedzieć o swoim zawodzie, ponieważ z tego co wiem, to mój dziadek jest po prostu stolarzem z krwi i kości. On od najmłodszych lat tutaj na lekcjach techniki i zaczął budować takie karmniki dla zwierząt. Po prostu stwierdził, że jest drewno, jest czym pracować, będzie stolarzem.
Myślę, że ludzie mogą się tak mogą mieć obawy, gdy widzą, że piszą dwie licealistki, mają jakiś projekt, ale zazwyczaj spotykamy się z pozytywnym odbiorem, więc myślę, że ci ludzie też się cieszą, że mają okazję, żeby się wypowiedzieć o czymś, co kochają, czemu poświęcili swoje życie.
No pięknie. Będziemy zmierzać do puenty, ale to po piosence. Jeszcze całe tutaj zagadnienie dotyczące spotkań i warsztatów przed nami. Ale sięgnijmy teraz po piosenkę numer 3 przez was wybraną. Tutaj już zdradziłaś na tak zwanym offie, Zuzanno, że zależało ci, żeby David Bowie z tą piosenką tutaj się pojawił. Dlaczego?
Bowie tutaj śpiewa, jest taki wers o tym, że możemy być bohaterami chociaż przez jeden dzień. I my mamy nadzieję, że ludzie chociaż przez jeden dzień jako takie bohaterki nas będą postrzegać.
To takie o sobie też myślicie, tak?
Troszeczkę.
Dobrze. David Bowie, Heroes.
Like dolphins can swim.
Wracamy do rozmowy z Zuzanną Jagodą, które usłyszały bardzo miłe słowa od słuchaczki w czasie tej piosenki. Miłe słowa, prawda?
Prawda, prawda. Tak. Dziękujemy bardzo.
Tak, pani trzyma za was kciuki i podpowiedziała, że w Poznaniu tutaj jest na przykład stroiciel fortepianów, którego my też jako radio znamy, także możemy ułatwić kontakt wam.
Byłybyśmy wdzięczne.
Spotkania i warsztaty też prowadzicie. Czy to jest takie największe wyzwanie w ramach tego projektu, który robicie?
Na początku zdecydowanie to było największe wyzwanie, ale z biegiem czasu już się tak, już było coraz lepiej i myślę, że pięknie przypieczętowałyśmy to takim dużym spotkaniem.
Na ile osób?
280.
Dla kogo właśnie są te spotkania? Kto was słucha i jak wy tam pokazujecie? Co robicie na tych spotkaniach? Jak pokazujecie te zawody?
Tak naprawdę naszym odbiorcą może być każdy. My mamy materiały przystosowane do każdej grupy wiekowej, od przedszkolaków aż po seniorów. Przedszkolaki i zazwyczaj klasy 1-3, ale również brały udział 6 klasy. Mają okazję uczyć się poprzez zabawę, no a starsi mają okazję do powspominania, do przede wszystkim do poznania tych zagrożeń.
Po spotkaniu dla tych 280 dzieci z wychowawcami napisałyście, było to dla nas niezwykłe przeżycie.
Było.
O, się tu jeszcze wtrącam pozdrowienia od Afrodyty, wszyscy słuchacze też.
Dobrze. W jaki sposób próbujecie dotrzeć do dzieci z tym waszym projektem?
No dzieci trzeba tak zainteresować, przekonać do siebie, bo często przychodzimy i dzieci mają takie nietęgie miny, ale jak zaczynamy rozmawiać, to widzimy, że dzieci się faktycznie przekonują i tak, że zaczynają się tym faktycznie interesować. Też dla nas to było ważne, ponieważ przychodzimy i pytamy o zawody. No i na początku rzecz jasna padają też zawody sportowe, ale to jest do zrozumienia oczywiście, bo nie wiedzą, z czym przychodzimy. Ale gdy pytamy już, kim by chcieli zostać w przyszłości, no to nie padają takie nazwy typu strażak, czy też policjant, ale jakieś takie bardziej nowoczesne, związane z technologią.
Influencer.
Tak, i dla nas to jest ważne, żeby im pokazać, że są też inne zawody.
Dzieci chcą być influencerami, tak?
Tak.
A wiedzą, na czym to polega?
Myślę, że tak, ponieważ tutaj zaczęli nam niektórzy gadać, że
tak.
Oni tutaj mają sławnych youtuberów tutaj ulubionych.
Sprecyzowane plany mieli.
Tak,
tak, tak. Ale wy też dzieci zachęcacie do rysowania, do wykonywania rysunków.
Tak.
I jak brzmi to zadanie konkretnie? Co mówicie dzieciakom?
Mówimy dzieciom, to znaczy prosimy ich
co mają
o to,
narysować?
Żeby narysowali to, co najbardziej im zapadło w pamięć, to, co im się najbardziej spodobało.
Aha, czyli po tym waszym spotkaniu, jakby na zakończenie,
konkursik.
Tak? No i co rysują najczęściej?
Mi się zdaje, że właśnie kowala. Kowal był prawie na każdej pracy.
Tak, albo pucybut.
O!
Ale w jednej szkole dzieci narysowały bursztyniarza, narysowały garncarza, także tutaj było no widać,
właśnie,
że naprawdę.
Ja się zdziwiłam, że tutaj pucybut był taki bardzo interesujący tych dzieci.
Musiałyście ciekawie o tym powiedzieć.
Tak.
Ale ja się bardzo ucieszyłam z bursztyniarza. Jest to jeden z takich moich ulubionych zawodów, bo u nas w Polsce takich prawdziwych bursztyniarzy zostało już tylko dwóch po wojnie.
Niesamowite. Ale macie też spotkanie na swoim koncie z emerytami w klubie osiedlowym w Śremie. No i jak wyglądało to spotkanie? Bo ja bym sobie zadał takie pytanie. Co dziewczyny, które dopiero wchodzą w życie, mogą opowiedzieć mi, staremu emerytowi, o tym życiu, o tych zawodach?
No właśnie, my też się tym troszeczkę martwiłyśmy, jak to zostanie odebrane, ale zostało odebrane bardzo pozytywnie, z czego się oczywiście bardzo cieszymy.
Właśnie też się cieszymy, że właśnie nasi starsi odbiorcy też podzieli się zawodami z nami.
Tak, tak.
A no właśnie, ich z kolei
tak.
Wartością były te wspomnienia.
Tak, i opowiadali wiele wartościowych historii. Już tu nie będziemy przytaczać, bo mogłybyśmy opowiadać długo i długo, ale też przedstawiłyśmy te zagrożenia. Sztuczną inteligencję, to znaczy nie mówię o tym, że sztuczna inteligencja jest zupełnie zagrożeniem, ale o tym, że ma ona dwie strony medalu po prostu.
Mhm. Będziemy pomału musieli zakończyć naszą rozmowę. I ja was chciałbym zapytać na koniec, czy wy dzisiaj już widzicie dla siebie jakiś zawód? tak. które chciałybyście wykonywać?
No to Jagoda, pochwal się.
To moim marzeniem właśnie od paru lat jest, zostaję właśnie tłumaczem albo nauczycielem właśnie angielskiego, albo połączyć te dwa zawody po prostu, żeby spełniać też swoje marzenie i uczyć dzieci.
Mhm. Ja jeszcze nie mam jakichś takich sprecyzowanych planów, ale tak jak mówiłam, ja jestem humanistką z krwi i kości, także na pewno coś w tym kierunku.
Co ten projekt wam dał?
Czego on nam nie dał? Tak naprawdę nabyłyśmy ogrom doświadczeń. Była to dla nas wspaniała przygoda i mimo, że jest to olimpiada, to dla nas to nie jest tylko i wyłącznie gdzieś tam miejsce w tabeli rankingowej. Dla nas liczą się te uśmiechy wszystkich, które my widziałyśmy. Ile ta nasza pasja daje tym naszym odbiorcom radości i ile oni się mogą dzięki nam dowiedzieć. I przede wszystkim to, że ten problem społeczny, to zanikanie tych zawodów i tradycji, mimo że zanika na całym świecie, jak się okazuje, jest to uniwersalny problem, to że tak naprawdę może chociaż troszeczkę udało nam się go zmniejszyć i nagłośnić.
Tak. Miejmy nadzieję właśnie, że tak by było, ponieważ z tego co wiemy, dzieci bardzo się cieszyły i też były bardzo zainteresowane tymi starymi zawodami.
Ja dodam, że to wasze pojęcie zawodu jest bardzo szerokie w tym projekcie, dlatego że wy przy okazji na przykład świąt, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy, przypominacie zwyczaje świąteczne.
Tak.
I również tych, którzy pielęgnują te zwyczaje.
Dokładnie.
Jak Wielkanoc na przykład, ci, którzy idą przez wieś poprzebierani, no to też, no nie wiadomo, że to nie jest zawód, bo tego się nie robi całorocznie.
Tak.
Ale jest to pewna czynność, która jest przywoływana zgodnie z tradycją. No i pytanie, czy przetrwa?
Moim zdaniem, jeżeli będzie więcej ludzi takich jak my, którzy faktycznie chcą dbać o to nasze dziedzictwo kulturowe, to przetrwa.
No i tym optymistycznym akcentem podziękuję za rozmowę. Zuzannie Mocydlarz, dziękuję.
To ja dziękuję.
Jagodzie Mani.
Ja również dziękuję.
Dziewczynom z pełna nazwa tutaj niech padnie, niech szkoła też będzie dumna. Więc dziewczynom z trzeciej klasy Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Śremie. Była to rozmowa o projekcie Niezapomniane Zawody w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Dziękuję wam za wizytę w studio i opowieść.
Dziękujemy.
No i za to, że się zainteresowałyście tym kawałkiem dziedzictwa kulturowego człowieka. Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, poprowadził Rafał Regulski. Dobrej nocy.
Rozmowy po zachodzie.